fajnie będzie Panu Bogu. Słowo Boże. Boże przykazania, Boże prawa, Boża nauka nie jest neutralna. Bóg ustanawia prawa, daje przykazania, naucza. I jeśli mówi, to mówi dlatego, że chce coś zmienić, chce nas coś pokazać. Kiedy czytamy księgi proroków, a inne księgi Starego Testamentu, na przykład Jonasza, Jeremiasza, to nie jest tak, że Bóg mówi do swojego sługi, do swojego proroka: słuchaj, idź, zorganizuj parę pogawędek albo konferencji o pogodzie, o spędzaniu wolnego czasu czy o czymś. Z reguły, kiedy wczytujemy się w Słowo Boże, jest napisane: doszła mnie skarga. Idź i powiedz. Albo widziałem, Bóg mówi tak do Jeremiasza, widziałem gdzieś coś, idź i powiedz. I Bóg posyła swoje słowo jako miecz obosieczny tam, gdzie ono jest potrzebne. I tak musimy postrzegać Słowo Boże, i tak musimy postrzegać Boga, że Bóg nie będzie posyłał do nas proroka, swojego proroka z kadzidłem, żeby nam kadził. No w sumie to jest okej. Bóg będzie zawsze posyłał tam swoje słowo, gdzie się coś dzieje, na ten temat, który właśnie jest potrzebny. Ja bym bardzo chciał móc kiedyś wyjść i przeczytać Słowo Boże, które by nikogo nie dotykało. I znalazłem dzisiaj nawet taki psalm, ale nie mogę go przeczytać w całości, żeby nikogo nie dotknął. Mogę przeczytać tylko połowę. Bo to nie jest wina Słowa Bożego, że kogoś dotyka. To jest wina, że coś jest nie w porządku w naszym życiu i Słowo Boże nas dotyka. To nie słowo jest winne, tylko my. Kiedy będziemy starać się uświęcać w swoim życiu, Słowo Boże nie będzie nas dotykać. Będzie napominać, będzie kierować, będzie zwracać, ale nie będziemy tego odbierać jako jakiegoś ataku, jako dotykania. To jest właśnie Boża miłość. Nie miałby Bóg miłości, gdyby widział, że coś źle się dzieje i nie zwracał na to uwagi i pozwalał nam ginąć. Trzeba to zrozumieć, bo będzie tak jak za czasów Jeremiasza, że jedyny Boży prorok był znienawidzony przez lud, a dziesiątki, setki innych proroków kadzących było uwielbianych przez lud. Chciałbym rozpocząć od tego psalmu, o którym wspomniałem, to jest psalm 19. Wspaniały psalm i fajnie się go czyta, ale tylko do połowy. Psalm 19. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca. I nic nie ukryje się przed jego żarem. Wspaniały taki fragment Słowa Bożego, łagodny. I gdyby w tym miejscu skończyć, można by powiedzieć amen, chwała Bogu, ale czy ktoś z tego wziął coś do serca, jakąś naukę? To taki wstęp łagodny do tego, co jest istotą Słowa Bożego. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przekazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są sprawiedliwe, prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Psalm oddający chwałę Bogu, oddający chwałę Stwórcy, ale podkreślający, czym jest Jego Słowo, czym są Jego przykazania, czym jest Boże Prawo. Nie można od tego uciec. Jeśli chce się służyć Bogu, nie można uciec od Jego prawa, nie można uciec od Jego Słowa. Nie ma nic bardziej poza Bogiem Świętego niż Jego Słowo. A Bóg i Słowo to jedno. Uczmy się słuchać Słowa Bożego. Uczmy się przyjmować Go do serca. Uczmy się wykonywać. Pozwolić Słowu Bożemu wykonać swoją pracę. W liście do Tymoteusza, w drugim liście, są poruszone pewne rzeczy odnośnie nauczania i głoszenia Słowa Bożego i przyjmowania Go przez ludzi w Kościele. Bo zachodzi taka dziwna reakcja, że Słowo Boże jest niedoskonałe. Że nie jest ważne, co Bóg mówi, tylko kto to Słowo przekazuje. I to jest dziwne, bo Tymoteusz pisze, Paweł pisze do Tymoteusza, to jest rozdział 3, 16 werset. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe Pismo. Już nawet nie chcę podkreślać całe, ale chcę podkreślić, że przez Boga i że natchnione. I czy ono jest wydrukowane i leży sobie na stole, na parapecie, u ciebie w domu, jest przez Boga natchnione. Jeśli czytasz w domu Słowo Boże, czytasz Biblię, sam na sam z Biblią, to Słowo jest natchnione przez Boga. Nie potrzebujesz kogoś, kto by ci to przeczytał, kogoś wyjątkowego, żeby ono trafiło do twojego serca, żeby nabrało mocy i było natchnione. Ono jest natchnione. Kiedy ktokolwiek czyta z tego miejsca, Słowo Boże, ono jest natchnione przez Boga. Możecie mnie nie lubić, ale jeśli gardzicie Słowem Bożym, które ja czytam, gardzicie nie mną, ale Bogiem i Jego Słowem, które jest natchnione. Bo jeśli to samo Słowo przyjmiecie czytane przez kogoś innego, to znaczy, że nie jest problem ze Słowem Bożym, ale z waszym sercem. Nie można mówić, że Słowo Boże ma swoją moc, jeśli jest czytane przez natchnionych jakichś ludzi. Każdy, kto oddał życie Jezusowi i walczy na tej drodze wąskiej o ukrzyżowanie swojego życia, ma prawo czytać Słowo Boże. I niezależnie od tego, jak święty jest czytający, to święty jest Bóg i święte Jego Słowo. W 4 rozdziale tego samego listu drugi wiersz. Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karcz, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Głoś Słowo, karcz, grom, napominaj. To prawie jak Bóg, który mówił do Jeremiasza, czy do innych proroków. Idź, głoś moje słowo i nie mów, że jest dobrze, bo nie mów pokój, pokój, gdy pokoju nie ma. Napominaj. Nie karcz, tylko karcz. Karcz ku poprawie. Bo kara to jest konsekwencja i nie musi przynieść właściwego efektu, ale karcenie to jest ponowne nauczanie, ponowne napominanie, przypominanie o tym, co ważne, o tym, co święte, o tym, co Boże. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowie i nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho obechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny, we wszystkim cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełni rzetelną służbę swoją. We wszystkim cierp. Bądź czujny, we wszystkim cierp. Tu poprzednio, w trzecim rozdziale napisane jest w 12 wersecie, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będą. Wszyscy, którzy chcą głosić naukę krzyża, naukę upamiętania, pokuty, czystości i sprawiedliwości, którzy chcą tak nauczać i tak żyć, będą prześladowania znosić, i to nie od świata. Przez tych, od tych, którzy, jak przyjdzie czas, zdrowej nauki nie ścierpią. Zdrowa nauka to jest ta zapisana na kartach Pisma Świętego, natchniona przez Boga. To jest zdrowa nauka. Ona się nie zmienia. I to jest najlepszy objaw zdrowia tej nauki. Bo jeśli są zmiany w nauce, to są najczęściej zmiany chorobowe. To jest zdrowa nauka i tego trzeba pilnować. Nie jest popularna, bo jest nudna. Nic nowego nie można dodać. W nowy sposób nie można zinterpretować, jeśli chce się trwać w tej nauce. A ona jest wystarczająca. Wracając do 16 wersetu 3 rozdziału. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Naprawdę nie jest ważne, kto mówi, kto naucza, lecz co naucza. W liście do Galacjan, chyba czytałem 2 tygodnie temu ten list, ale tu jest w 1 rozdziale bardzo ładnie to napisane. Ja nigdy nie zwróciłem na to uwagi, ale teraz, rozważając Słowo Boże, przypomniał mi się ten werset, kiedy Bóg mówi, że Jego Słowo jest ważne, a nie ten, kto je głosi. 6 wiersz. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelią Chrystusową. I ten 8 wiersz. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Paweł mówi, że nawet gdyby on zwiastował inną naukę, inną Ewangelię, to że będzie niech będzie przeklęty. To znaczy, że naprawdę nie jest ważne, kto mówi. Ważne, żeby się trzymać Słowa Bożego. Trzymać nauki Chrystusowej, nauki Ewangelii, nauki apostołów, trzymać się przykazań i prawa Bożego. To jest ważne, to jest najważniejsze. To jest jedyne, co możemy zrobić dla swojego zbawienia. Bo ktoś na tym świecie tak jest, że ludzie zdobywają zaufanie innych, a później zaczynają po zdobyciu zaufania mieszać. Nie patrzmy na to, kto mówi, co mówi. Patrzmy na to, co mówi. Czy jest to zgodne całkowicie ze Słowem Bożym? Czy nie zapala się jakieś światełko, że coś jest nie tak? Jakiś dzwonek ostrzegawczy, że to nie jest tak, bo Słowo ewidentnie jasno mówi, że jest inaczej. I Bóg wszystko widzi, Bóg pilnuje i posyła swoje Słowo. Po to, żebyśmy reagowali. Abyśmy przy pomocy Słowa i dziękowali Bogu, że to Słowo nas dotyka. I nie zamykali się przed Nim, dlatego że nas dotyka, tylko przyjmowali jako lekarstwo do naszego życia duchowego. Bóg chce naszego dobra. Dlatego kiedy giniemy, posyła mocne Słowo. Bo nie chce, żebyśmy zginęli. Nie będzie posyłał słowa łagodnego, nic nie uczącego, a chwalącego, głaszczącego wtedy, kiedy potrzebna jest reakcja, kiedy potrzebny jest ratunek. Kiedy ktoś topi się, nie będę stał na brzegu z kołem ratunkowym pod pachą, mówię, ale jeszcze fajny gość, zawsze byłeś świetnym przyjacielem. Rzucę to koło, być może dostanie w głowę, być może nie złapię go w rękę, ale rzucam na ratunek. Słowo Boże jest takim ratunkiem. Niech nam Bóg otworzy nasze serca. Otwórzmy my nasze serca na Słowo Boże. Amen.
Śpiewaliśmy 115. Dość masz miejsca dla Mamidę, tylko dla Jezusa nie. Ty zamykaj przed Nim serce, On dał serce przekuć swe. Dość masz miejsca dla Mamidę. Nie masz czasu dla Jezusa. On dziś chce z Tobą żyć. Nie odlekaj z tym do jutra. Jutro może późno być. Dziś się oddaj Jezusowi, otwórz serca swego drzwi. Duszę w Zbawicielowi życie wieczne daje Ci. Wszystko oddaj w dłoń Jezusa, łaski czas już prędko mknie, bo gdy sądu przyjdzie chwila, wyrok ciężki spotka Cię. Takie, chociaż to nie Słowo Boże, ale pieśń tak naprawdę też napominające. Nie tylko może dla tych, którzy nie znają Jezusa jeszcze, którzy się może ociągają, Jemu życie oddać. A mi się dać dla nas wszystkich to jest. Na przykład jak z czasem jest. Nie masz czasu dla Jezusa. To można powiedzieć właśnie tego, który nie zna Boga, który się może ociąga. Ale musimy wejść w swoje serca, jak my czas pożytkujemy. Też może czasu mamy dla Jezusa. Może mało czasu mamy na modlitwę. Może mało czasu mamy, aby czytać Słowo Boże. Właśnie nie tylko dla tych, którzy nie znają Jezusa, ale dla nas wszystkich, którzy znamy też. Dziś się oddaj Jezusowi. Otwórz serca swego drzwi. To nie tylko właśnie dla tych, którzy nie oddali sobie serca Jezusowi, ale też i dla nas. Dziś się oddaj Jezusowi. Dziś ten czas poświęć Jezusowi. Dziś szeroko otwórz swoje serce, aby Zbawiciel mieszkał w sercu. Żeby nie było jakichś mamideł w sercach, próżności. Wszystko oddaj w dłoń Jezusa. Łaski czas już prędko mknie, bo gdy sądu przyjdzie chwila, wyrok ciężki spotka Cię. I takie, żeby właśnie nie było, kiedy przyjdzie ten sąd, to że nie było tak, że zaledwoś tu żył. Dlatego, że nie miałeś czasu. Więcej czasu pokłaniałeś na coś innego, czy na społeczność z Bogiem, na modlitwę. Ale dziś się oddaj Jezusowi. Zobaczcie, siostry, dzisiaj mamy szeroko mi się otwarte serce na na głos Ducha Świętego, na Słowo Boże, na to, co Bóg do nas dzisiaj mówi. Ja wspomnę tylko ten psalm, co Mariusz czytał, 19. I 15 wiersz. Niech znajdę upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielny mój. Niech znajdę upodobanie słowa ust moich. Kiedy to czytał, bo nie dokończył tego całego psalmu, a kiedy tak go dokończyłem, to takie w sercu, takie, po prostu takie pragnienie, żeby moje słowa wypowiedziane z ust moich miały podobanie u Boga. Nie u ludzi, ale u Boga. I myśli moje były, żeby były czyste, tak oddane Jezusowi. To takie w sercu takie pragnienie powstało. Upodobanie słów moich, żeby było w Bogu. A kiedy będzie upodobanie słowa, będą upodobanie w Bogu, Bóg się będzie, upodobanie będzie miał w naszych słowach, to i ludzie inni też to zauważą. I myśli serca mego u Ciebie, Panie. Upodobanie też i myśli naszych. Że Bóg miał upodobanie. To jest taki wspaniały wiersz, który daje takie napomnienie, taką zachętę do tego, aby to, co mówimy, co też myślimy, że to wszystko miało podobanie u Pana Jezusa Chrystusa. Opoko moja i odkupicielu mój. Tak nazywam naszego Pana Jezusa Chrystusa. Opoka, odkupiciel, doradca. I Jemu się należy cześć i chwała, Jemu się należy te słowa z ust naszych wypowiadane, żeby on miał podobanie, żebym się z tego też radował. Też Alinka wspomniała o modlitwie, żeby się modlić za nią, też modlić się za tą osobę drugą. Bo my znamy nasze serca, znamy, co w naszych sercach jest. Ale nasze serca muszą być czyste. Nasze serca muszą być oddane Jezusowi, kiedy się modlimy. Nasze myśli muszą być też oddane Jezusowi Chrystusowi. Bo jak też pisze Ewangelii Świętego Marka, 11 rozdział od 24 wiersza. Ewangelii Świętego Marka, rozdział 11, 24 wiersza. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko od komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec was, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Wielkie to, bracia i siostry, słowa jest napomnienia. Napominają nas, kiedy stoimy w modlitwie, kiedy o coś się modlimy, to Pan Jezus mówi, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu. To słowa nie są tak skierowane tam do uczniów, czy tam do kogo mówił, oby tak sobie tylko. To ważne jest przed modlitwą. O co chcemy się modlić, to nasze serca muszą być czyste. Nasze serca muszą być wolne od grzechu. Nasze myśli muszą być oddane Jezusowi Chrystusowi, poddane. Żeby nie było przeszkody w modlitwach. Bo można za kogoś tam się modlić, o kogo może nie znamy tak szczególnie, może za obcą nam osobą, to co myślimy, ach, jakieś tam może mam przewinienie, ale to tam, to za kogoś tam, kogo nie znam. Ale kiedy się modlę za swoją sprawę, to wtedy i poszczę, wtedy chodzę blisko Boga po to, aby Bóg mnie wysłuchał, żeby nie było przeszkody. Ale nasze serca muszą być dla każdego jednakowe. O kogoś modlimy się, o kogo gdzie znamy, też muszą być serce, musi być czyste. Żebyśmy chcieli, żeby Bóg odpowiedział, żeby Bóg dopomógł. Że nie było przeszkody. A czy wiemy, że modlitwa może mieć przeszkodę? Może mieć przeszkodę modlitwa. Co pisze też 1 Piotra 1 list świętego Piotra 3 rozdział, 7 wiersz. 1 list świętego Piotra, 3 rozdział, 7 wiersz. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Chodzi o mężowie a żony. Kiedy mężowie się modlą za żonami, kiedy mają być też przykładem, mają postępować z wyrozumiałością, okazywać cześć żonom, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Nieraz tak jest, że o to chcę się modlić, a do żony coś tam czuję, coś, jakąś złość. Nie mam jej we czci, a mam ważną sprawę, o coś się modlić. I czy taka modlitwa będzie wysłuchana moja? Z tego fragmentu wynika, że nie. Bo jest przeszkoda, dlatego że coś mam do żony. Coś, jakiś mam gniew, coś mam przeciwko niej. Może nie dużego coś, ale coś do niej czuję. I zaczynam się modlić o jakąś może ważną sprawę dla mnie czy dla kogoś innego. Ale ta modlitwa ma przeszkodę. Dlatego, że mam serce obciążone. Jak wspomniałem, i każda modlitwa, czy dla nas ważna, czy o kogoś innego, kogo nie znamy, musi nie mieć przeszkody. A wtedy przeszkody nie ma, kiedy serce jest czyste, kiedy nie ma grzechu, kiedy mam przebaczone, kiedy przebaczyłem, odpuściłem komuś. Wtedy jest ta modlitwa czysta i wysłuchana przed Bogiem. To takie, myślę, dla mnie ważne jest napomnienie, kiedy się modlimy, kiedy się modlę, aby miał serce czyste. Aby nie było przeszkody w mojej modlitwie. A że modlitwa moja przeszła przed tron łaski Bożej. Dziękuję Bogu za Jego słowo, za to, że mi napomina, że kiedy się modlę, to muszę mieć serce czyste. Niczym nieobciążone. Bo jeżeli mam coś obciążone, mam coś przeciwko komuś, to nieodpuszczone, to i Ojciec, który w niebie nie odpuści. A to znakiem tego, że nie wysłucha modlitwy. I dziękuję Bogu za to, że On ma to właśnie to słowo, które Mariusz czytał, które jest pożyteczne, które poprawia i które wykrywa błędy. Że ono nas uczy, jak mamy postępować w każdej dziedzinie naszego życia. W dziedzinie duchowej i kiedy chodzimy tu po tej ziemi. Dziękuję Bogu za to, że przez moc swego Ducha Świętego mówi do nas i mówi, jak mamy postępować, nawet właśnie w modlitwie też. Amen.
Niech będzie chwała Panu Bogu. Mieliśmy słowo o słowie. Na początku Mariusz czytał i mówił o Bożym Słowie, które nie jest neutralne. Dlatego jak jest głoszone żywe Boże Słowo, to człowiek nie siedzi, no nie wiem jak, tak jest powiedzenie, tak, ale nie będę jego mówił, nie siedzi tak sobie bez żadnego zaangażowania. Jak jest mówione Boże Słowo, to ono coś porusza, ono gdzieś trafia, albo raduje, albo napomina. I kiedy napomina, to są dwie możliwości. Napominające słowo może radować też i może być takim atakiem, jak to ja podpowiedziałem, takim odbierane jako atak. Jako no, takie karcenie, ale to nie. Jako karcenie to jest dobra rzecz. I kiedy jest odbierane jako atak? Wtedy, kiedy człowiek, znaczy w ogóle, kiedy słowo dotyka nas, kiedy jest to napominające słowo. Napominające, jeśli jest co napominać w nas. Bóg posyła swoje napomnienia, tak jak Mariusz mówił, że proroków posyła w konkretnym celu. Nie mówił, wiesz co, dawno tam nie było słowa od Pana, idź powiedz im coś. Było kiedyś tak? Czytamy tak? To jest tam miasto Niniwa czy Jeruzalem nawet. Dawno nic nie mówiłem, chcę im coś powiedzieć, idź im coś powiedz. Powiem ci co. Nie było nigdy tak. Tak jak właśnie Mariusz mówił, albo Bóg mówi, usłyszałem, albo dochodzi mnie krzyk, albo widziałem wasze życie, czy widzę. Jest niedobre, jest niezgodne z tym, jak ja chcę, jak ja pragnę i idź i im powiedz. Idź i im mów to. Prawda? Więc jest napominające słowo jest kierowane tam, gdzie jest taka potrzeba. Jest też słowo zachęty, jest też słowo otuchy, też kierowane, też tam, gdzie trzeba. Jeśli jest napominające, to znaczy, że coś w moim życiu jest nie tak, że jestem w grzechu, że mają w moim życiu miejsce rzeczy niewłaściwe. I wtedy jest to słowo, które napomina, ono przychodzi, dotyka. I teraz te dwie możliwości. Jest ono albo pocieszeniem,
albo jest takim atakiem, odbierany jako atak. Kiedy jest odbierany jako atak? Jest odbierany wtedy, kiedy człowiek trwa w grzechu i nie chce z niego wyjść. Nie chce. Po prostu nie chce. A Boże Słowo przypomina, przychodzi i, powiem, obnaża ten grzech w moim sercu. Dotyka mnie. Ale jak nie chcę, trwam w nim, oczywiście on jest, i jak nie chcę z niego wyjść, to wtedy mówię, atakuje mnie. Ten człowiek mnie atakuje, ten brat coś ma przeciwko mnie. Przeważnie brat, bo bracia czytają. On ma coś przeciwko mnie, znowu ma coś przeciwko mnie. Wtedy jest taka reakcja i jest przyjmowane jako atak dla człowieka, który trwa w grzechu i nie chce z niego wyjść, jest mu w nim dobrze. Tak chce po prostu. I nie tykaj. I wiecie, to nie jest tak, że przeważnie jest tak, że my czytamy Boże Słowo i my nie wiemy, kogo to dotyka, a kogo nie dotyka, bo nie znamy serca. Raczej ci, którzy tutaj przemawiają, nie wiedzą, kogo dotyka, a kogo nie dotyka. A czytamy Boże Słowo, ale ty wiesz, czy cię dotyka, czy nie. I jeśli chcesz zostać w tym grzechu, to wtedy odrzucasz to słowo, odrzucasz człowieka, mówisz człowieka odrzucam, jego odrzucam, znowu się mnie czepia. Ale Mariusz o tym powiedział, przypomniał, że odrzucamy wtedy nie człowieka, odrzucamy Boga. Bardzo mi się podobało to zdanie, które powiedział, że całe Słowo Boże, Pismo jest natchnione. Całe Pismo jest natchnione. I bez względu na to, jak święty jest ten, który mówi, to słowo, które mówi, jest natchnione. Oczywiście dobrze jest, jeśli ten, który mówi, też jest natchniony. Od Boga. Nie tak natchniony, wiecie, jak to ludzie dzisiaj, można udać natchnionego, oczy w górę, ruchy odpowiednie. Dzisiaj jest wielu takich jak to aktorów. Bardzo wielu aktorów, którzy potrafią udawać natchnionych. Ale to nie na tym to natchnienie polegało. Natchnienie polega na tym, że człowiek, który mówi to słowo, żyje w zgodzie z Bogiem. Jest wypełniony mocą Bożą. Jest wypełniony Duchem Świętym, tak jak Piotr w Dzień Pięćdziesiątnicy czytaliśmy niedawno. I mówi, on był natchniony. Mówił w natchnieniu. Zresztą Paweł mówił, można mówić w natchnieniu. Można. Nie, ja myślę, że bardzo źle, kiedy człowiek mówi bez natchnienia Bożego. Ale nawet jeśli ktoś mówi bez natchnienia Bożego, to słowo, które mówi, i tak jest natchnione. Natomiast kiedy jest to pocieszeniem? Pocieszeniem jest dla tego, który oczywiście w tym grzechu też żyje, czy jest, i dotyka go to słowo, bo mówi mu, wskazuje, ale on chce z tego wyjść. On chce to porzucić. I to słowo napomina go, zmobilizuje, rusza go z miejsca, żeby zrobić z tym koniec, żeby zerwać z tym, żeby oczyścić swoje serce. I wtedy natchnione, napominające słowo jest dla człowieka pocieszeniem. Na pewno wam wiele razy mówiłem, jeszcze raz powiem, że brat Cieślar, z którym przemówiłem dziesiątki, setki godzin na temat Bożego Słowa, on się dzielił, on przeważnie mówił, dotknęło mnie słowo, taką radość przeżywam, mówi, bo dzisiaj przeczytałem słowo, które tak dotknęło głęboko mojego serca. I przeważnie były to, pamiętacie jakie słowa, takie no, wcale niełagodne, ale dotykające wnętrza. Ale on szukał oczyszczenia, on szukał sprawiedliwości Bożej w swoim życiu, ten brat. Dlatego to słowo było dla niego zachętą, jeśli Bóg do niego to kierował, on to przyjmował z radością. Chociaż przez to widział swoją słabość, chociaż przez to musiał może płakać w modlitwie przed Bogiem, ale on to z radością. I Bóg znowu mnie napomina, Bóg znowu chce mnie podnieść, Bóg mnie chce bliżej siebie postawić. I on się dzielił prawie zawsze z takim słowem. I mówi, że to jest dla niego wielką radością. Ja powiem, dla mnie też jest wielką radością. Słowo, które mi napomina. Dziękuję Bogu, że ja mogę też stać na takim miejscu, że nie muszę powiedzieć, nie, ale tego słowa nie przyjmę. Nie, to nie. To za duże napomnienie, to nie do mnie to napomnienie. Nie. Ale to też było moją modlitwą, aby Bóg mi dał takie serce, takie pragnienie, żebym ja nie tylko pragnął obietnic Bożych, tych pięknych obietnic Bożych, o które mówią o nagrodzie, o życiu wiecznym, o Bożej miłości, o tym, że Bóg troszczy się i nie odrzuci na wieki, ale żeby też dał mi radość z napominających słów, bo jednak może i 80% Bożego Słowa to jednak napomnienie. Bo Boże Słowo nie jest neutralne. Ono atakuje coś, ono burzy coś. Kiedy jest porównane Słowo Boże, to jest porównane na przykład do młota. Czy moje słowo, Jeremiasz mówi, nie jest jak młot, który kruszy skałę. Boże Słowo jest jak młot, który kruszy skałę. Skałę grzechu, zatwardziałości, skałę nawyków naszych, naszych wygód, naszych przyzwyczajeń, złych przyzwyczajeń, naszego egoizmu, potężna skała. Nasz egoizm. I Boże Słowo kruszy, ono ma moc kruszyć, ono niesie w sobie moc. Jak człowiek teraz przyjmuje to słowo jako atak, to broni się, przed nim zamyka serce. Nie wpuszcza go do serca. I co najwyżej pada na drogę to ziarno, tak? I bardzo szybko jest z nim koniec. Przylatują ptaki i wydziobują i nie ma już. I znikło, i spokój. Ale serce dalej kamienne. Ale w sercu dalej skała. A jak otworzę swoje serce, to ono przychodzi do mojego serca jak młot. Faktycznie, że aż się wszystko trzęsie. Nieraz całe nasze życie musi się zatrząść. Ale chwała Bogu za takie trzęsienie. Że Boże Słowo rozbija to, co niedobre w naszym życiu. W innym miejscu mówi, że Słowo moje jest jak ogień. I chwała Bogu, że to jest takie mocne słowo, jak ogień wypalić może. Boże Słowo może wypalić. I trzeba poddać się temu Słowu, aby ono wypaliło to, co niedobre. Wypala, więc jest to taki może nieprzyjemny w pewnym sensie zabieg, wypalić, ale później jest serce oczyszczone. Oczyszczone serce. I mieć takie serce, oczyszczone tym ogniem, to jest coś pięknego. Wyobrażacie sobie takie coś, kiedy są szczepienia, teraz jest tak fajnie, kiedy chodziłem na szczepienia, jako dziecko jeszcze, to wiecie, tak się gotowała zawsze taka rynienka, nie? I tam te strzykawki i zastrzyki, te igły gotowały się w czymś tam, nie? Pamiętacie takie coś? Młodzi nie, ale starsi pamiętają. A teraz jest na tyle fajnie, że kiedy się idzie na szczepienie, to do każdego indywidualnie, kiedyś to się dziwiłem, że oni tak tyle pieniędzy mają, ale to jest takie chyba, że to do każdego, jak będzie 100, to 100. Nowych igiełek, czystych, sterylnych. I pach, i wyrzucają. Razem ze wszystkim wyrzucają. Wyobrażacie sobie, że jednego kuje i mówi, chodź ty dalej. I drugiego kuje, poszlibyście, prawdopodobnie, żebyście uciekli od takiego. Bo może być nieczysta, już jest nieczysta. Może być zarażona. Prawda? Jakże to dobrze, jeśli już trzeba przyjąć tą szczepionkę, to taką sterylną, oczyszczoną, czystą. Wiecie, ten ogień, kiedy wypala serce, może i piecze, ale masz czyste serce, oczyszczone, naprawdę oczyszczone. I tam może Duch Święty budować świątynię Bożą i chce budować. I buduje świątynię w oczyszczonym sercu. Dlatego pamiętajmy, że chociaż zdewaluowało się wszystko dzisiaj w świecie, zdewaluowały się wszystkie wartości. Wszystkie. Honoru nie ma już. kiedyś tam przysięgali żołnierze na honor i ojczyznę, tak? Tak jakieś było gdzieś tam, nie wiem, Legia czy ktoś, honor i ojczyzna, to było ich na sztandarze. Dzisiaj już tego nie ma, nikt tego nie traktuje poważnie. Kasa jest honorem. Jak dobrze płacą, to i dobrze. Jak nie, to żadnego honoru. Zdewaluowało się wszystko, świat się zdewaluował, kościoły się zdewaluowały. Rodziny, rodzice. Znaczenie rodziców, rodziny. Znaczenie czy ważność nauczycieli, wszystko uległo. Stróże porządku, zdewaluowane, można wszystko. Ale pamiętajmy, Bóg nie pozwolił na to, żeby zdewaluowało się Jego słowo. Bóg strzeże słowa swojego, chwała Jemu. Strzeże swojego słowa. Strzeże mocy swojego słowa. Strzeże czystości swojego słowa. I strzeże przez to, kochani, nie tylko tego jego słowa, ale Bóg strzeże czystości Kościoła. Swojego Kościoła. Bóg strzeże czystości swojego Kościoła. Jeśli ty strzeżesz swojego serca, ty strzeżesz swojego serca, nie wyjdziesz na tym dobrze. Nie wyjdziesz na tym dobrze. I możesz wtedy mówić, jeśli ty jesteś strażnikiem swojego serca i swojego życia, to ty możesz mówić, to przyjmuję, a to nie przyjmuję. Ten do mnie strzela i nie będę go słuchał. A ten dobrze mówi, podoba mi się, będę go słuchał. I to ty strzeżesz. Ale jeśli to ty strzeżesz tego serca, to źle na tym wyjdziesz. Tam wszystko w tym sercu będzie. Tam diabeł co będzie chciał, to włoży. Włoży. Wszelką nieczystość włoży. Wszelką nieczystość włoży. I tak się dzieje u ludzi, którzy pilnują swojego serca sami. Nie pozwalają, żeby Bóg strzegł ich serca. Kochani, uważają, że są na tyle mądrzy, na tyle silni, mało tego, ale też na tyle niezależni, że sami mogą strzec swojego serca. I wielu jest takich ludzi. Ja nie mówię, kochani, jakieś zmyślone rzeczy. Ludzie dzisiaj mówią, że zbór jest niepotrzebny tak naprawdę. Tak wiecie, no dobrze jak jest, ale tak naprawdę to nie jest żadna tragedia, jak nie masz zboru. Sam sobie równie dobrze dasz radę. To są ludzie chorzy, którzy to mówią. Ludzie, którzy są zwyrodniali w swoim życiu, oni nie wiedzą, oni może nigdy nie byli w zborze. Nie zaznali, czym jest zbór. Bóg powołał zbór, prawda? A ludzie mówią, zbór ci jest niepotrzebny. A to Bóg powołał. Czy to apostołowie zorganizowali? Jak to było, powiedzcie? Nie było zawsze tak, że to apostołowie zorganizowali zbór? Chodzili, namawiali, zapisywali? Nie. To Bóg stworzył zbór. To tam w ten dzień 50, kiedy Duch Święty stąpił, zawiązał się Boży Pański zbór. I taki trwa i przetrwa aż do końca. I jeśli ja strzegę swojego serca i mówię, zbór mi niepotrzebny, bracia swoim, to ten człowiek nie wie, co mówię, jest chory. Ale wielu jest takich samych pionków. I tam diabeł wszystko włoży, wiecie? Oszuka tego człowieka po prostu. Oszuka. Wszelką nieczystość mu włoży. Utwierdzi go w tym złym. Ludzie pilnują swojego serca i myślą, że upilnują to swoje serce. I myślą na przykład tak, ileż ludzi dzisiaj wierzących jest uwikłanych, uwiązanych, jest zniewolonych pornografią. Najgorszym z najgorszych, z możliwych, ohydnych grzechów, jakie chrześcijanin może mieć. Dla mnie, powiem, gdybym miał tak gdzieś tam posegregować, to na teraz mi nie przychodzi nic gorszego i bardziej ohydnego niż pornografia. No morderstwo. Takie brutalne, takie z zamysłem. Nawet nie w afekcie. Według mnie pornografia gorsza. Najgorszy brud, najbardziej ohydny. Wiecie, ile ludzi jest, mówię ludzi, chrześcijan jest w tym, zniewolonych, ile młodych ludzi. Bo oni myślą, że oni strzegą swojego serca. I to im nie zaszkodzi. Jak raz na miesiąc, tak się zaczyna chyba. I dalej myślą, że to im nie zaszkodzi. Oni mają siłę, oni są mądrzy, oni są silni, zachowają swoje życie w czystości. Później raz w tygodniu, a później i bardzo szybko, kochani, i bardzo szybko przychodzi do tego, że siedzą i już są zniewoleni. Tak, pornografia tak samo zniewala ludzi jak narkotyk, jak alkohol, jak nikotyna. Tak samo zniewala ludzi. A powiem, alkohol czy nikotyna, czy demoluje twoje coś tam, no nie wiem, nikotyna co tam, co? Płuca. Ale nieraz ludzie 40 lat palą i im do końca nie zdemolowało jeszcze tych płuc. Ale człowiek, który siedzi rok, 5 lat w narkomanii, ma zdemolowanego ducha, duszę. Już ma zdemolowaną duszę. Uczucia. Już. O wiele gorszy narkotyk. O wiele gorsze zniewolenie, kochani. Ale oni myślą, że oni dadzą radę. No co to im może? Wiecie, bo sami pilnują swojego serca. Gdyby dali Bogu pilnować swoje serce, gdyby powierzyli Bogu pilnowanie, gdyby powierzyli Duchowi Świętemu pilnowanie swojego życia, swojego serca, nigdy by tego nie zrobili. Uciekaliby przed tym. Uciekaliby przed przeteczeństwem. Uciekaliby przed niemoralnością. Uciekaliby w popłochu, w strachu. Wiecie, przerażenie by ich zdjęło, gdyby mieli otworzyć tą stronę. Gdyby dali Duchowi Świętemu, aby pilnował ich, żeby dali Bogu, żeby pilnował i strzegł ich serca, żeby pozwolili, żeby Jezus był pasterzem, który pilnuje i strzeże swojego stada. Myślą, że Jezus jako pasterz to tylko po to, żeby trawę dobrą dać i wodę świeżą znowu. Tylko po to pasterz. A ja sam siebie bym pilnował. Pasterz nie tylko po to, żeby zaprowadzić na dobre pasze, ale pasterz przede wszystkim po to, żeby pilnować, żeby strzec. Kochani, i kiedy czytamy o pasterzach, takich ludzkich pasterzach, gdzieś tam w Bieszczadach czy w czymś, oni nie mieli problemu, wiecie? Ci ludzcy pasterze nawet nie mieli problemu z tym, żeby im trawę zapewnić. Wiedzieli, gdzie są pastwiska. Ale jeśli mieli problem z czymkolwiek, to z czym? Z bezpieczeństwem. Nie potrafili upilnować. Jak wilk przyszedł, to zabierał. Jak wilk przychodził, to zabijał. Z tym mieli zawsze problem. Nie mieli problemu zaprowadzić na zielone pasze. Do wód czystych, do źródeł poprowadzić, do wody. Nie mieli problemu, wiedzieli, gdzie to jest. Ale mieli problem z pilnowaniem, z ustrzeżeniem. Powiem, Pan Jezus Chrystus też nie ma problemu zaprowadzić cię na dobrą paszę, ale Pan Jezus też nie ma problemu, aby ciebie ustrzec przed wilkiem, przed grzechem. Ale pozwól, On nie jest tylko po to, żeby cię prowadzić na zielone pasze, żeby ci błogosławić, żeby tylko radość ci dawać przeżywać, ale On jest też po to, żeby pilnować twojego serca. Jezus jest po to, żeby pilnować mojego i twojego serca. On jest po to, żeby pilnować tego serca. Ja muszę pozwolić Mu pilnować, bo Bóg strzeże Kościoła swojego. Bóg strzeże serc swoich dzieci. Bóg strzeże ścieżki oblubienicy. Bóg strzeże, a nie oblubienica strzeże. Bóg strzeże. A ona pozwala Bogu strzec swojego życia. A ona pozwala Bogu strzec swojego serca. A ona pozwala Bogu wybierać. Kochani. I wtedy, kiedy przychodzi napomnienie, to nie przychodzi przerażenie. Przychodzi radość. Bo Bóg mój mówi do mnie, bo Bóg mój mnie pilnuje. Bo Bóg mój pokazuje mi drogę. Dałby Bóg, abyśmy bez strachu przyjmowali całe Boże Słowo, bo całe Pismo od Boga jest natchnione. Całe Pismo od Boga jest natchnione. Wiecie, całe Pismo. Ja chciałem dzisiaj czytać, już nie będę czytał tego, ponieważ już nie ma czasu, ale chciałem czytać znowu ze Starego Testamentu. I powiem, że ja kiedyś, teraz do mnie tak Stary Testament przemawia jak Nowy. Ja znajduję tam takie same soki jak w Nowym Testamencie, bo ja wiem, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe Pismo. I niech Bóg da nam takie serca i taką ufność. I niech Bóg da nam taką mądrość, taką rozwagę. Ty sam nie potrafisz upilnować swojego życia. Nie. A musisz się zdać na Bożą laskę. Na laskę pasterza. Na kij pasterza. Na mądrość i siłę pasterza. A mamy wspaniałego pasterza, jedynego w swoim rodzaju, Pana Jezusa Chrystusa, który życie swoje oddał za owce. Nie tylko życie oddał, ale zwyciężył wszystkich naszych wrogów. Pokonał ich. Rozgromił ich wprost. Chwała Jezusowi, taką ma moc. Kiedy będziemy się modlić, ja też będziemy się modlić o Alinę w takiej społecznej modlitwie i o Ewę, tą współlokatorkę. To tak jak Krzysiu powiedział, jak się modlę o swój problem, to wszystko, nie? To mądrze się modlę, to tak poważnie się modlę. To i post dołożę chętnie, bo to jest moja sprawa. Albo o mojego syna, czy moje dziecko, albo o moją żonę, współmałżonkę, to ja... Ale my mamy mieć takie serce, żeby się o wszystkich tak modlić. I wtedy, kiedy Krzysiu o tym mówił, pomyślałem sobie o Hiobie, o którym jest powiedziane, że kiedy się stawiał za swoich przyjaciół, Bóg mu powiedział, módl się. I to tak właśnie mi przyszło wtedy na myśl, że on to nie było tak, że on po prostu, no dobra, Boże, jak każe, to ja się pomodlę, odwrócił się, czy tam klęknął przed tym, powiedział, Panie Boże, pobłogosław moich przyjaciół. Ale on musiał mieć serce zaangażowane, tak jak swoją modlitwę. Może płakał nad nimi, tak jak kiedyś niedawno płakał nad swoją chorobą, nad swoim nieszczęściem, nad swoim cierpieniem. Może wołał, Boże, niech nie spotka ich nic złego. Ja doświadczyłem dość złego. Ja myślę, że on tak wołał. Wiecie, zaangażował całe swoje serce, bo tak ma wyglądać nasza modlitwa. Bo tak ma wyglądać nasza modlitwa. Tak ma wyglądać nasza miłość. I to naprawdę to jest Boża miłość, która pozwala nam tak wołać do Boga za innymi. Jeśli modlimy się bez zaangażowania serca, to jesteśmy wielomównymi. Chociaż to może być krótka modlitwa, ale dalej jesteśmy wielomównymi. Wielomówność to modlitwa, za którą nie idzie serce. Może być długa, przeważnie długa, ale może być też krótka. Ale nie idzie za tą modlitwą serce. Raczej oczy patrzą, tak jak u faryzeuszu, kto mnie widzi? I żeby mnie więcej widziało, to na rogu stawali, tak? Żeby i z jednej ulicy ich widzieli, i z drugiej ulicy. I mogę się modlić krótko, a będzie to wielomówność. A Pan Bóg mówi, nie bądźcie wielomównymi. Trzeba otworzyć serce, trzeba pozwolić, aby serce zapłakało. I Bóg wysłuchuje takich modlitw. Chwała Panu, że możemy modlić się jedni o drugich. I musimy się modlić jedni o drugich, kochani, bo to są trudne czasy. Bo ciężko jest człowiekowi samemu. Ja sobie wyobrażam, że tej siostrze tam jest bardzo ciężko. Nie ma poparcia u rodziny. Nie ma bliskich. A chce służyć Bogu. I jest ciężko. Być wiernym Bogu. Jest ciężko być wiernym Bogu. Jeśli nasze dzieci, kiedy jadą nasze dzieci do szkoły, ja wiem, że jeśli oni chcą służyć Bogu, to jest im tam ciężko. Jeśli nie myślą o Bogu, to będzie to fajnie. No, nie trzeba się nawet modlić wtedy o nich. Po prostu pojadą, przyjadą, zdadzą, nie zdadzą, porozmawiają, nie porozmawiają, luz. Ale wiem, że jeśli oni chcą zachować swoje życie w czystości, jeśli chcą zachować swoje serce w czystości, to ja wiem, że jest im ciężko. Bo jest ciężko. I nam jest ciężko. Ale mamy taką łaskę, którą Bóg nam dał, taki przywilej modlić się. Jedni o drugich i wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Ja nie wiem, ile moja modlitwa mogła już, te modlitwy, czy twoje. Ty też nie wiesz. Kiedyś się dowiesz. Bóg ci wszystko wynagrodzi. I wtedy dopiero zobaczysz, jak wiele. I może będziesz mówić, Panie, kiedy ja cię widziałem? Panie, kiedy? Nie, no to, a Pan powie, nie, wszystko wiem. Wszystko wiem i za wszystko ci wynagrodzę. I za wszystko ci wynagrodzę. Wiecie, to jest wspaniały Bóg, sprawiedliwy Bóg. Kiedy się modlimy za innymi, módlmy się z szczerym sercem. Prośmy, żeby Bóg nam dał takie serce, ta pieśń, którąśmy śpiewali, była takim, powiem, nakierowaniem nas na tą modlitwę. Daj takie serce jak Twe.